Radio Praga.
Radio Praga.pl, Ewelina Kotlicka. Dziś przygotowałam dla Was niesamowite spotkanie. Z racji tego, że miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Klubu Historycznego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I to spotkanie odbyło się 26 września 2024 roku. I gościem był niesamowity profesor Wiesław Jan Wysocki, którego dorobek naukowy i osiągnięcia można wymieniać naprawdę na wielu stronach. Natomiast tak w telegraficznym skrócie, to był on kierownikiem Katedry Historii Najnowszej i dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Jest członkiem zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią, wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy AK i prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego. Zasiada w zarządzie Towarzystwa Miłośników Historii i należy też do Rady Fundatorów Fundacji Żołnierzy Wyklętych. To jest tylko i wyłącznie fragment, wycinek tego, jak bogate doświadczenie ma pan profesor Wysocki. I w tym momencie zapraszam Was na wywiad, który udało mi się przeprowadzić dla naszego radia i mam nadzieję, że także wyciągniecie z tego dużo ciekawych informacji, ponieważ sama rozmowa z panem profesorem była dla mnie, jako dla redaktorki naszego radia, niesamowitym doświadczeniem. Do usłyszenia. Mam niesamowitą przyjemność w tym momencie porozmawiać z profesorem, doktorem habilitowanym Wiesławem Janem Wysockim. Jakby pan profesor tak w kilku słowach opisał właśnie temat naszego spotkania, bo jednak zjawisko, podejrzewam, o którym będziemy dzisiaj mówić, dość często jest obserwowane, jednak jakby samo pojęcie dla niektórych osób może być czymś nowym.
Będę dzisiaj chciał powiedzieć o polskiej polityce historycznej, której nie ma i którą trzeba dopiero stworzyć. Ja z pewną satysfakcją przez ostatnie lata witałem takie nowinki w zakresie polityki historycznej, ale nazwałem to polityką historyczną, resortową, a nie państwową. Także wiele jeszcze trzeba zrobić. Zresztą no, dzisiaj okazuje się, że już nawet tego nie ma, już się to wszystko niszczy. A polityka historyczna, państwowa ma być niezależnie od koniunktury politycznej, od tej czy innej partii sprawującej władzę, ma być po prostu pewnym zobowiązaniem, pewną racją stanu i ciągle trzeba o tym przypominać. I jakby zaprzeczeniem tej polityki historycznej, która jest jakby podkreśleniem walorów własnego państwa, osobno zresztą trzeba powiedzieć o tym, że znaczenie kiedyś dyskutowano sens naród czy państwo jest ważniejsze. Gdy nie ma państwa, niewątpliwie naród był ważniejszy, zwłaszcza XIX wiek jest takim przykładem, że to wszystko, co było narodowe, było dominujące, bo ono potrafiło podtrzymać tę tożsamość. Ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że naród najlepiej się organizuje w państwie. I państwo jest strukturą nadrzędną i musimy jakby widzieć to, co w okresie międzywojennym, w okresie tej pierwszej, drugiej Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, że niektórzy, nawet historycy, a politycy to już oczywiście prawie zawsze, mówili, że w 1939 roku skończyła się druga Rzeczpospolita, a ja się pytam, czy rząd Sikorskiego to nie był rządem drugiej Rzeczpospolitej, a prezydent Ryszard Kaczorowski, który przekazał insygnia II Rzeczpospolitej, nie był prezydentem II Rzeczpospolitej na obczyźnie, poza krajem, ale był i on dbał o interesy na arenie międzynarodowej, interesy Polski. No i tak można by było wspominać, ale przeciwieństwem właśnie tego umiłowania, przywiązania jakiejś służby własnemu państwu, jest przeciwieństwo w postaci ojkofobii, nienawiści czy niechęci do własnego kraju. I z tym zjawiskiem ojkofobii spotykamy się coraz częściej. Jest ono jakby sprzęgnięte z pojęciem europejskości. I ja jestem przekonany, że każdy, kto ma świadomość głęboką polską, nie ma kłopotu z europejskością. Natomiast ci, którzy się przyznają do europejskości, mają kłopoty z polskością.
A czy według pana profesora właśnie te tarcia, które mamy tutaj wewnętrznie na arenie politycznej, jakby też nie ułatwiają tego obywatelom? I też mam wrażenie, że konsekwencją tego jest negatywna konotacja wynikająca z samym słowem patriotyzm. I czy jakby dobrze w tą stronę jakby też idę, że tu jednak chcąc, nie chcąc, władza pokazuje pewnego rodzaju schematy, które my jako obywatele no niestety też przejmujemy, zatracając przez to tą swoją tożsamość.
Właściwie przez XIX wiek, a zwłaszcza wtedy, kiedy ukształtował się ten duch patriotyzmu, co więcej, kiedy zrodziło się, jak to by nazwał, swoiste uwielbienie własnego państwa. To romantycy przekonali nas do tego, że jesteśmy narodem wybranym. A myśmy w to uwierzyli jako naród. Stąd zaczęły się kłopoty, bo dwa wybrane narody obok siebie istnieć nie mogą. I tu już zaczyna się pewien problem. Ale to jest właśnie ta prawda, że ten romantyzm XIX-wieczny, czy z początku XX wieku się jako właściwie dla niektórym wydał trochę wczorajszy, już nieprzystający do właśnie tych nowych realiów i zaczęli mówić o tym, że to jest właśnie taka ksenofobia, że to jest jakby zapatrzenie w siebie i jakiś szowinizm albo faszyzm nawet. I zaczęli to przeciwstawiać. Zaczęli wynajdować dla patriotyzmu różne inne określenia. Patriotyzm gospodarczy, żeby kupować tam, czy wyprowadzać pieska i po nim sprzątać. To nie jest patriotyzm. To jest po prostu pewna zasada obywatelskości. Albo ktoś jest porządny, albo nie. Natomiast patriotyzm to jest jednak coś głębszego. I nie można jakby tak właśnie rozdrabniać tego patriotyzmu na różne okoliczności. Pokolenie Kolumbów, do których tak jesteśmy bardzo związani, wcale nie chciało walczyć. Ono chciało żyć normalnie, kochać, radować się, być szczęśliwym, robić kariery, ale kiedy przyszło walczyć, oni wiedzieli, że to jest imperatyw wewnętrzny, że tak trzeba po prostu. I na tym polega patriotyzm. Ja znam około setki definicji patriotyzmu, ale najbardziej mi się podoba jedna. Patriotyzm to jest jak powietrze, którym się oddycha i się tego właściwie nie czuje. I chodzi tylko o to, żeby w tym powietrzu było jak najmniej toksyn.
Bardzo pięknie powiedziane, panie profesorze. Ale tak chciałabym zadać też ostatnie pytanie, bo działa już naukowo pan profesor wiele lat właśnie w służbie tej rozwijania tej dziedziny naukowej. I jakie są wnioski pana profesora? Czy to idzie w dobrą stronę? Czy jakby nauka oraz także opinia publiczna jest otwarta na to, co niosą ze sobą prace właśnie z tego nurtu? Czy jednak cały czas jest jakaś blokada? Jeszcze żeśmy nie przepracowali tej otwartości.
Właściwie można powiedzieć, że ciągle jesteśmy papugą narodów i próbujemy naśladować. Dzisiaj pozostanę tylko w swoim ogródku, czyli w sferze nauki. My jesteśmy ciągle niewolnikami systemu bolońskiego, o którego szkodliwości już wszyscy się przekonali, łącznie z tymi, którzy stworzyli taki system i od niego dawno już odeszli. My niestety ciągle przy tym się trwamy i ciągle jakby nie widzimy tego zła, co system boloński robi. Drugi to jest sprawa punktozy, gdzie żeby być spokojny, o swój byt, żeby mnie się nikt nie czepał, bo i pewną ilość punktów muszę za wydawnictwa zrobić, to wystarczy mam 150 dolarów, wyślę to Chińczykom i oni już zamieszczą, nawet bez mojego udziału, pod moim nazwiskiem artykuł po angielsku, bo to jest dzisiaj najbardziej modne. I już jestem spokojny. Nie muszę nic robić. Ale to jest niszczenie nauki, bo to nie na tym polega. Co więcej, na uczelni ja mogę być najlepszym belfrem, ale wystarczy, że nie napiszę jakiegoś sprawozdania i już mnie nie ma. A mogę nic nie robić i pisać sprawozdanie i będę wtedy cudowny dla administracji uczelnianej i ministerstwa. To są rzeczy, które dyskwalifikują, deprecjonują. Do szkolnictwa dzisiaj ciągle idzie negatywny, jest negatywny dobór. Jak już nigdzie nie znajdę pracy, to pójdę do szkoły. To jest ostateczność. Ale to powoduje, że efekty są takie, jakie są, czyli systematycznie się obniża. Dzisiaj, ponieważ kultura jest obrazkowa, zrobiono jeszcze te schematy takie, które no, przepraszam, ale osiołek by odgadł, no to to obniża w ogóle poziom nauki, ale jednocześnie przestają ci ludzie młodzi myśleć. Oni zaglądają do telefonu, żeby zobaczyć, co im dzisiaj wypada powiedzieć, bo to jest od posłów wzięte, że zwłaszcza parlamentarzyści dzisiaj muszą, to każdej partii, zaglądać do telefonu, co szef każe mówić, jak interpretować i to są papugi. Od rana do wieczora, jak nie dostają informacji, no to nie wiedzą. Ale ten model zaczyna obowiązywać właściwie wszystkich. Także młodzież, która się uczy, którą oduczono myślenia własnym rozumem. I to jest straszne. Szczęśliwie są jeszcze takie szkoły, które nie poddają się temu schematowi i to jest cała nadzieja, ale w gruncie rzeczy system oświaty w Polsce jest do całkowitego przemeblowania, jeżeli chcemy mieć społeczeństwo przyszłości. Proszę pamiętać, pojawia się rok 18 i erupcja jest talentów. Ileż wtedy nagle się pojawiło, ale dlatego, że oni byli kształtowani, myśleli własnym rozumem. To jest dzisiaj tajemnica właściwie nauki. Zawsze uciekałem od testów i uważam, że to jest najgorszy mechanizm, który każe sprawdzać wiedzę. Rozmowa daje efekt.
Ale też chyba, panie profesorze, jest taka dewaluacja tej relacji mistrz-uczeń. Kiedyś swego czasu bardzo dobrze pisał na ten temat profesor Sztompka, właśnie w jaki sposób ta relacja powinna być budowana. I to też trochę nawiązuje do tego, co pan profesor wspomniał, że nie ma tych mistrzów, którzy mieliby zaszczepić tą chęć dalszego pogłębiania wiedzy. I to też chyba dlatego cierpią też te obszary naukowe, że jednak powtarzamy właśnie.
Mamy sztuczną inteligencję i dzisiaj oczywiście to jest duże osiągnięcie, ale to jednocześnie służy także niszczeniu właśnie tej samodzielności. Można po prostu różne fałsze podkładać. Ja pamiętam taką kiedyś sytuację ze wspaniałym polihistorem, profesorem Władysławem Tatarkiewiczem. Mając 90 kilka lat, dziarski, jeszcze bardzo staruszek, na KUL-u otrzymał doktorat honoris causa. I wygłosił przepiękny odczyt o wielkich i bliskich, mówiąc, że nie każdy bliski jest wielki, ale za to każdy wielki jest bliski. I to, a zakończył ten wód, że całe życie właściwie był takim bardzo, że życie jego jest spełnione, że cały czas miał poczucie satysfakcji wielkiej z tego, co robi i może się tylko cieszyć. I proszę wyobrazić sobie, że jak skończył, do mikrofonu podszedł kardynał Wyszyński. Mówi, chciałbym pana profesora jednak zmartwić, bo nie wszystko mu się w życiu udało. Ja też byłem jego uczniem. Proszę sobie wyobrazić, co się działo. Ale to jest ta umiejętność operowania językiem. I pięknym jego, i te wykorzystanie tych wszystkich takich subtelności. Dzisiaj tego nie ma. Uczymy się języka technicyzowanego i właściwie czasami, albo bardzo często, nie potrafimy się porozumieć. Bo zupełnie o czym innym myślimy, a mówimy niby tymi samymi słowami. I dlatego dzisiaj w gruncie rzeczy mamy taką sytuację, że zajmujemy się, że jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej podzielonym, oddzielonym i właściwie coraz bardziej tworzą się jakieś grupy autonomiczne, które nie potrafią znaleźć wspólnego obszaru zainteresowań, a tym bardziej wspólnych wartości. Życie naukowe bez wartości, tak jak życie polityczne bez wartości, nie ma sensu.
Ja bardzo dziękuję panu profesorowi. Nie zajmuję czasu przed wykładem.